I halo, halo, jesteśmy na żywo, wtorek, godzina 15.00, jak co tydzień weszło w e-sport, czyli oczywiście rozmowy o tym, co się dzieje w świecie sportów elektronicznych na antenie Weszło FM. Krystian Terpiński, kłaniam się wszystkim słuchaczom i zapraszam dziś akurat na rozmowę na temat Polskiej Ligi E-sportowej, nie tylko oczywiście na temat tego, co się dzieje w rozgrywkach Counter-Strike'owych, nie tylko tego, co się dzieje w rozgrywkach F1, bo też wiemy, że oczywiście gdzieś te symulatory są obecne, ale też na temat nowo powołanej ligi we współpracy z Riot Games, w której zawodnicy będą rywalizować w Valoranta. A opowie nam o tym od perspektywy organizacyjnej, nie kto inny, a znany i lubiany w świecie wywiadów, niegdyś legenda wywiadów, można tak to nazwać, Head of Esports w Polskiej Lidze Sportowej, Adam Destrugil.
Cześć, dzień dobry, jak zwykle zaskakujesz mnie tym powitaniem.
No słuchaj Adam, tak właśnie zastanawiałem się, kiedy ostatnio jakiś wywiad z tobą, bo kiedyś był taki cykl, co miesiąc musiał się pojawić wywiad z Adamem Gilem, a odkąd gdzieś za kulisy wszedłeś, to tych wywiadów coraz mniej, także miło cię usłyszeć tak po prostu w końcu.
Dziękuję, również bardzo mi miło wrócić i faktycznie coś w tym jest, kiedyś tego było też więcej, oczywiście więcej też było pracy czy przed mikrofonem, czy przed kamerą, no teraz jest tej, tak jak wspomniałeś, trochę więcej pracy na zapleczu organizacyjnej, no ale myślę równie fajnej.
Jasne. Adam, zaczniemy sobie właśnie od twojej perspektywy, jakby na to, co się działo jeszcze w ubiegłym roku, gdzieś w końcówce i tak dalej. W 2020 roku powierzono tobie i też wielu innym osobom odświeżenie całego brandu, jakim jest Polska Liga Sportowa. Postawienie ligi tak naprawdę od nowa, na pewnych fundamentach, ale jednak ze świeżym spojrzeniem, z taką dużą dozą nowości. Widzieliśmy wszyscy raporty, które pokazywaliście jako Polska Liga Sportowa na temat poprzedniego sezonu. Widzieliśmy wszystkie te podsumowania tego, co się działo w ubiegłym roku. Aczkolwiek ja bym chciał usłyszeć tak od ciebie personalnie, z czego ty jesteś tak po ludzku najbardziej zadowolony, albo z czego najbardziej, co cię najbardziej rozczarowało, czego nie udało się zrobić, jak to wygląda, kiedy patrzysz na to takim swoim prywatnym okiem?
No z punktu widzenia już tak bezpośrednio mojej osoby, to super wyzwanie, super w ogóle możliwość testowania czegoś zupełnie nowego, kiedy też dostałem właśnie propozycję z Polskiej Ligi Sportowej, no to było to domknięcie z mojej perspektywy pewną klamrą wszystkich działań sportowych, w którym gdzieś przyszło mi przez te kilka czy kilkanaście lat obcować. No, takiej szansy wcześniej nie miałem, żeby właśnie podejść do tematu mocno organizacyjnie, ligowo, jeżeli chodzi o gdzieś o zbudowę tych struktur. A przyznam, że to jest coś, co na pewno lubię, co z chęcią gdzieś chciałem po prostu się też w tym sprawdzić. Występowałem w roli zawodnika, który w takich ligach uczestniczył, komentatora czy eksperta, czy generalnie osoby po prostu jako widza czy fana sportów elektronicznych. Więc na pewno to było coś na zasadzie po prostu rzuconej rękawicy, weź spróbuj, zobacz i jestem zadowolony, że to w ogóle się udało zrobić, bo super experience i polecam każdemu, kto myśli, że organizacja takiej rzeczy jest łatwa i prosta, no troszeczkę jednak trzeba tutaj się przy tym temacie napracować i kiedy zbiera się fajne efekty, no to jest najlepsza nagroda. No na pewno czego żałuję, to tego, że mamy aktualnie takie czasy, w których w zasadzie nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co uwielbiamy patrzeć i oglądać, czyli po prostu eventów offline, LAN-ów, na których gdzieś te drużyny, ci zawodnicy by się spotkali, bo przyznam, że tutaj spore wyzwanie, gdyby udało się zrobić jeszcze offline, to na pewno rozpatrywałbym to w kategorii w ogóle rewelacyjnej drugiej połowy zeszłego roku.
Powiedz mi, bo powiedziałeś o tym, że brałeś udział w takich eventach jako zawodnik, często jako ekspert, komentator. I właśnie kiedy rozmawialiśmy, gdy liga się tworzyła i tak dalej, to dla ciebie, mam wrażenie, kluczowe było stworzenie rozgrywek, w których ty sam czułbyś się dobrze jako zawodnik. I ciekaw jestem, czy jesteś w stanie tak teraz spojrzeć do tyłu i powiedzieć tak z ręką na sercu, że hej, udało się to już w pierwszym sezonie, czy jednak nadal wiesz, że między innymi właśnie chociażby przez pandemię pewnych rzeczy nie udało się zrobić w taki sposób, w jaki ty byś sobie to wymarzył w idealnym świecie?
No na pewno to nie jest jeszcze to, co bym sobie wymarzył w idealnym świecie, ale ograniczenia, które gdzieś mieliśmy, no to wynikały właśnie z zaistniałej sytuacji. Na pewno fiksujemy pewne rozwiązania, nie ze wszystkiego jesteśmy zadowoleni. No myślę, że też mamy akurat taki zespół dobrany, który zawsze gdzieś próbuje tą śrubę dokręcić i nigdy na 100% nie jest tak, jak byśmy chcieli. Zawsze można zrobić coś lepiej. No i to jest chyba taki gdzieś fajny, naturalny czynnik, który po prostu też będzie napędzał to, żeby to wszystko dalej rozwijać właśnie w takim kierunku, gdzieś, który mamy zaplanowany w głowach. Czy to byłaby liga, w której chciałbym brać udział jako gracz? To na pewno, bo ekspozycja jest bardzo fajna, wyniki są naprawdę oglądalności bardzo fajne, pojawiają się fajne nagrody, jest połączenie z międzynarodowymi rozgrywkami, gdzieś próbujemy te wszystkie argumenty dołożyć, żeby były to najciekawsze rozgrywki do zawodników i organizacji. No i wierzę, że gdzieś to jest proces, tak? Więc to nie wydarzy się z dnia na dzień, ale gdzieś idziemy w dobrym kierunku.
Właśnie to jest ciekawa kwestia, którą poruszyłeś i chciałbym się zatrzymać moment w tym momencie, czyli połączenie z międzynarodowymi rozgrywkami. Wiemy, że troszeczkę po fakcie to się jakby okazało, w sensie kiedy zawodnicy rywalizowali w poprzednim sezonie Polskiej Ligi Sportowej, jeszcze nie byli chyba świadomi tego, że czeka ich walka o Blast Premier, ale Pakt otrzymał szansę oczywiście, żeby wziąć udział w tych kwalifikacjach do prestiżowych rozgrywek. I ciekaw jestem właśnie, jak wyglądają gdzieś kulisy współpracy z Blastem właśnie w kontekście tego awansu z PLE. Czy na przykład jest szansa, że kiedyś zwycięstwo w PLE będzie gwarantowało na przykład bezpośredniego slota na Blast, może nie Premier, ale chociażby Showdown. Czy te rozmowy są rozwojowe, czy na razie jest taki schemat i w tym roku będzie on wyglądał właśnie w ten sposób, zarówno podczas wiosennej, jak i jesiennej edycji rozgrywek?
Rozmowy na pewno są rozwojowe i generalnie cały temat związany właśnie z takim połączeniem z Blastem jest rozwojowy. Na ten moment mamy zagwarantowane te sloty tak naprawdę na 4 sezony, czyli na ten rok i nadchodzący. Oczywiście w miarę też poprawy wyników polskich zespołów na arenie międzynarodowej będziemy oczywiście walczyć o to, żeby mogły one występować w tych rozgrywkach wyżej. No to jest też, to czujemy się, że to jest nasza kompetencja też, aby gdzieś ten poziom sportowy polskich drużyn się podnosił właśnie dzięki takim staraniom jak połączenie, dołączenie do tej struktury międzynarodowej. No to jest taki też wewnętrzny gdzieś nasz motywator, bo tak naprawdę ta liga będzie tak silna jak drużyny, które w niej uczestniczą i jeżeli one będą na wysokim poziomie sportowym, to skorzysta na to każdy.
No teraz pomocne chyba jest to, że polskie drużyny w końcu dają argumenty w porównaniu do ubiegłego roku. W sensie mówię tu o tym, że chociażby mamy X Komago, które wróciło do pierwszej 30 światowego rankingu, zaraz pewnie dołączy do nich Wisła, która już jest 31. I te wyniki też jakby wyglądają już znacznie lepiej. W końcu można się też od czasu do czasu ekscytować spotkaniami polskich drużyn z lepszymi ekipami, więc to też na pewno doda chyba argumentów do takich rozmów.
Zdecydowanie, no na ten moment mamy tak naprawdę drużynę w lidze, w dywizji mistrzowskiej, w PGE dywizji mistrzowskiej, która każda drużyna może tak naprawdę zyskać tą przewagę, wygrać spotkania na teoretycznie lepszych rywali. Ta sytuacja też na arenie międzynarodowej się podnosi. Tak jak wspomniałeś, no to nie jest jeszcze ten top tier, o którym zawsze marzyliśmy, żeby znaleźć to następstwo za Virtus Pro, tak, czy za Złotą Piątkę, że będzie to top 5 świata i będzie zawsze walka o podium na największych turniejach, no ale powoli gdzieś ten taki średnio wyższy szczebel tych rozgrywek myślę, że jest przez polskie drużyny nawet zagospodarowany, bo mamy kilka zespołów, które cały czas gdzieś w tych rozgrywkach się miksują, pojawiają i to jest chyba taki dobry znak. Pytanie tylko, czy no będzie gdzieś w pewnym momencie ten wystrzał, tak? Ta rakieta, która gdzieś do tego top 10 skoczy.
No właśnie wiem, że pewnie troszeczkę za wcześnie na to, żeby gdzieś takie wnioski wysuwać, ale ciekaw jestem, bo oczywiście sezon kolejny Polskiej Ligi Sportowej w Counter-Strike'a wystartował i ciekaw jestem, czy już na przykład po tych pierwszych gdzieś przetarciach jesteście w stanie powiedzieć, że zainteresowanie poszło w górę i to pewnie może wynikać z dwóch rzeczy, bo i z tego, że produkt obronił się w ubiegłym roku, ale też z tego, że w polskich drużynach dużo zostało pomieszane pod kątem oczywiście kadry, i właśnie tego, że wyniki chociażby w tych kapach drugiego tiru też są lepsze. Widać już coś takiego, czy jeszcze totalnie za wcześnie na takie wnioski?
Jesteśmy właśnie świeżo nawet po podsumowaniu pierwszego tygodnia i widać różnicę, jeżeli chodzi o oglądalność, ona rośnie, te wzrosty są naprawdę zauważalne, nawet planujemy, myślę, że na dzień wypuścić taką krótką informację dotyczącą tego, jak to się kształtuje po tej pierwszej kolejce, w porównaniu też do kolejki poprzedniego sezonu. I tak jak wspomniałeś, no jest gdzieś tutaj kilka czynników, które powodują, że to wszystko się dzieje. Tak jak myślę, w każdym roku ten styczeń, luty to jest oczywiście gdzieś wrzucony granat do środka tych polskich drużyn sportowych i wszystko się wymieszało, ale to też powoduje, że nadchodzi moment weryfikacji tego, tak naprawdę, żeby te drużyny pokazały, że ta ich koncepcja na budowanie tych składów była dobra. No i to się właśnie dzieje i spotkania są wyrównane. My już też traktujemy to nieco pół żartem, pół serio, bo startując z rozgrywkami dywizji profesjonalnej mieliśmy od razu sytuację, gdzie mieliśmy w spotkaniu 3 dogrywki, więc tak naprawdę zamykaliśmy poprzedni sezon dogrywkami i kolejny sezon też otwieramy dogrywkami, więc ten poziom sportowy na pewno jest wyrównany i to jest chyba to, czego no, każdy widz oczekuje. Też obserwujemy na bieżąco te dane, które do nas spływają i widzimy, co się dzieje z widownią w momencie, kiedy to spotkanie jest wyrównane, ona po prostu rośnie i to lawinowo, więc to jest, myślę, to, na co wszyscy czekamy, żeby po prostu gdzieś ten poziom sportowy na przestrzeni kilku czy kilkunastu zespołów po prostu był bardzo wyrównany, ale też wysoki względem Europy i świata.
Mm-hmm. No mam wrażenie, że akurat w tym też polskie drużyny wam pomogą, jeżeli można tak to nazwać, bo akurat widziałem wiele wyrównanych gier między polskimi zespołami w tym roku, więc jest na to spora szansa. Powiedz mi w ogóle, jakie były takie najpoważniejsze zmiany, które gdzieś wdrożyliście po tym premierowym sezonie, po liftingu. Jakby co uległo takim może większym, może mniejszym zmianom i jakby jaki efekt zakładaliście, kiedy gdzieś te zmiany wdrażaliście do swojego produktu, jakim jest PLE?
Tak naprawdę no wszystkie zmiany, które gdzieś obserwujemy w przypadku Polskiej Ligi Sportowej, to jest pewnego rodzaju ewolucja, nie rewolucja, ze względu na to, że też plan, który powstał w zeszłym roku, on tak naprawdę jest gdzieś skonstruowany na 3 lata do 2023, więc nie planujemy tutaj jakichś super wywrotnych gdzieś scenariuszy, które nagle odwrócą losy zupełnie w drugą stronę. Planujemy na pewno tutaj dostarczanie tych argumentów, o których też mówiliśmy wcześniej. No sloty były jedną z takich rzeczy. Cały czas się rozwijamy jakość produkcyjną. No zależy nam na tym, żeby pokazywać tych zawodników, żeby jak najwięcej było możliwości właśnie zerknięcia, jak oni grają, żeby były kamery. Tutaj ten aspekt też gospodarujemy. Jeżeli chodzi o dywizję, lot to dywizję profesjonalną, rozszerzyliśmy tam liczbę slotów. Jest 10 drużyn i to gdzieś daje taki przedsmak tego, co planujemy zrobić, żeby złapać to naprawdę w bardzo fajną strukturę i rozszerzać tę dywizję. I również planujemy gdzieś już nawet trzecią dywizję, aby gdzieś uczestnicy w ramach takiej Ligi Open mogli sprawdzać swoje umiejętności, gdzieś zawalczyć właśnie o te rozgrywki. No to są gdzieś takie stepy, które mamy zaprojektowane w perspektywie tych 3 lat i jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem.
Trzecia dywizja, która miałaby do dywizji profesjonalnej prowadzić, jakby w formie jakiegoś huba, czy też w formie takiej ustrukturyzowanej ligi?
Raczej w formie huba, który dawałby przede wszystkim taką przestrzeń do potem dołączenia do tych najlepszych. I mamy też ten aspekt rozrywkowy, w którym też nie wykluczam, że nawet sami może wzięlibyśmy udział.
To ja, Adam, to ja ci życzę tak na zaś już awansu do kolejnego etapu.
Nigdy się nie za późno. Często dostaję to pytanie, czy nie wolałbym jeszcze pograć. I odpowiadam, że no, obawiam się, że po tych 4 już przecież latach prawie, no mógłbym chyba nie wrócić na ten poziom, na który bym chciał.
Słuchaj, myślę, że na przykład Valorant pokazał, że stare wygi też mogą. Jak chociażby Angel.
To prawda, to prawda. Nawet przyznam nieśmiało, że miałem gdzieś taką próbę, ale jednak no, to się timingowo się zgrało, więc kariera w Valorancie też nie jest dla mnie, ale słuchaj, no, ja powoli przechodzę na takie, wiesz, bardziej luźne tytuły. Ostatnio też często pogrywam sobie Warzone'a mocno casualowo, więc to jest gdzieś taki teraz taki dla mnie gamingowy gdzieś tytuł, który lubię sobie czasami pograć.
No pewnie z Marcinem Grotadem, bo słyszałem, że on jest entuzjastą Warzone'a.
Słuchaj, to bywa różnie, wiesz, to zależy od dnia, a bardziej nawet zależy od tego, ile fragów jest w tabeli, więc bywa różnie, tak? Czy bywają dwutygodniowe przerwy.
Okej, rozumiem. Ale skoro już gdzieś zahaczyłem ten temat inwestorów, to powiedz mi, jak w ogóle wyglądały kulisy nawiązania współpracy z Dawidem Podsiadło, który został ogłoszony jako nowy inwestor Polskiej Ligi Esportowej. Jak na przykład Dawid postrzega świat gier, jakby czy zamierza brać w ogóle aktywny udział na przykład w rozgrywkach podczas jakichś, nie wiem, działań marketingowych albo tego typu rzeczy. Jakie są plany Dawida względem PL-a?
No, Dawid na pewno jest aktywnym graczem. Tutaj, jeżeli chodzi o gdzieś jego zainteresowania, to absolutnie pokrywają się z tym, co robimy. No i jeżeli chodzi o sam jego udział przy PL, no to tutaj myślę, że nie będzie cichym inwestorem, raczej będzie gdzieś tutaj te wszystkie nasze projekty wspierał. O kulisach, no tutaj ciężko mi się wypowiadać, bo to gdzieś jest taki segment stricte już inwestorski, właścicielski. Natomiast no jeżeli chodzi o jego tak naprawdę zainteresowanie tym, co robimy, no to myślę, że będzie gdzieś jego obecność przy naszych rozgrywkach cały czas rosła, urośnie, mam nadzieję, w kluczowym momencie, w którym też wrócą eventy offline'owe.
A co do właśnie eventów offline'owych, to może tak od razu spytam. Wiemy, że będzie PL, że jest PL w Counter-Strike'a, że lada moment rozpocznie się Polska Liga Sportowa w Valoranta. Podejmujecie w ogóle jakieś próby planowania finałów LAN-owych, czy przez to, jak zmienia się sytuacja w Polsce z obostrzeniami i tak dalej, po prostu jakby nie zawracacie sobie tym głowy, żeby skupić się jednak na tym, co możecie dostarczyć na pewno, a nie na tym, co będziecie mogli dostarczyć, jeżeli tylko będzie łód szczęścia?
No ciężko tak naprawdę jest nam coś zaplanować, szczególnie, że no, do tych wszystkich procesów staramy się podchodzić z głową, gdzieś planujemy to odpowiednio wcześniej i no, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mielibyśmy w ciągu, nie wiem, 2 tygodni zorganizować offline tylko i wyłącznie z powodu tego, że po prostu pojawiła się taka możliwość. Raczej no, w przypadku rozgrywek online'owych, jakby to nie może być różnica poziomów. Tutaj też oczywiście mamy taką długą, długą listę, do której każdy dopisuje swoje pomysły, co można zrobić podczas offline'u, więc to jest też cały czas jeszcze taki proces brainstormu i no też przyznam, że ambicjonalnie do offline'u podchodzimy. Na pewno ja podchodzę, bo gdzieś tych eventów przeżyłem setki, uczestniczyłem w tych polskich rozgrywkach i no chciałbym, żeby to było coś, co będzie naprawdę na top poziomie z czymś, co zaskoczy. No a tego nie da się zaplanować przy obecnej sytuacji.
Jasne, rozumiem. Czyli na razie nie mamy co na imprezę LAN-ową liczyć. Nie ukrywam, że łezka wokół się kręci, ale jest to jak najbardziej zrozumiałe. Jeżeli gdzieś mówimy cały czas też o Polskiej Lidze Sportowej w tym roku, no to jakby już podczas Counter-Strike'a, jakby w sensie zmagań w Counter-Strike'a zobaczyliśmy, że przedłużona została współpraca z Polsat Games, skąd odbywa się transmisja z ligi, ale też widzimy po chociażby dywizji profesjonalnej, że jako PL rozszerzyliście współpracę z Good Game League, które jest chyba odpowiedzialne za realizację transmisji właśnie dywizji profesjonalnej i z tego, co ja tam wiem, to też chyba za realizację transmisji z Valoranta, prawda? Jakby z czego to wynika?
Słuchaj, nie wiem skąd to wiesz, chyba będziesz komentował tego Valoranta.
No chyba tak, ale wiesz, jak jestem tutaj w roli innej niż komentator rozgrywek, które się rozpoczną, więc dopytuję, jakbym nie wiedział. Tak mi nakazuje po prostu.
To wracając do początku, tak, przedłużyliśmy współpracę z Posad Games. Dalej korzystamy z ich studia, ich produkcji, jeżeli chodzi o PGE, dywizję mistrzowską. Tutaj nic się nie zmienia, kontynuujemy tą współpracę, jest też mocno rozwojowa, wszyscy przy niej się dużo uczymy i każdy też chce to tak naprawdę w jak najlepszy sposób prezentować, więc absolutnie tutaj nic się nie zmienia. Jeżeli chodzi o Lotto dywizję profesjonalną, no to tutaj faktycznie, tak jak zauważyłeś, nawet nie zmieniliśmy, tylko po prostu rozszerzyliśmy współpracę z panami z G-Liga. Tutaj dołożyliśmy też ten segment studyjny. To tak naprawdę jest skrojone na potrzeby właśnie też takiej ligi, jaką jest dywizja profesjonalna. I w zasadzie też chcemy to wszystko równolegle rozwijać, żeby to były produkty, które gdzieś idą obok siebie w kierunku właśnie takiej profesjonalizacji, a nie są zostawione po prostu samoistnie, żeby gdzieś to wszystko się toczyło. To ma być naprawdę taki bardzo solidny przedsionek do dywizji mistrzowskiej, gdzie poziom sportowy jest równie dobry, a te drużyny też mają o co walczyć, więc dokładamy tutaj wszelkich starań, żeby też fajnie to wyglądało w obrazku.
No to akurat myślę, że jest dość dobrze ustrukturyzowane, że akurat dywizja profesjonalna, jeżeli jeszcze porównamy z ubiegłymi latami, tak, mówię tu o 2019 roku, kiedy ja na przykład komentowałem dywizję profesjonalną, to pamiętam, że w sumie niewiele z tej dywizji profesjonalnej wynikało. Do zgarnięcia 5000 zł, poziom ligi był taki sobie, a teraz widać, że te drużyny grają o coś i że pokazują naprawdę fajny poziom i przyjemnie się to ogląda, także myślę, że za to akurat duży plus, że tak to się wszystko rozwija. Ale porozmawiajmy, Adam, o PLE, GG, Valorant, Nations Circuit. Ja nie ukrywam, że to był dla mnie od początku najbardziej emocjonujący moment tej rozmowy, jako że sam teraz jestem mocno zaangażowany w scenę Valoranta. Jak wyglądały w ogóle kulisy nawiązania tej współpracy, że nagle będziecie robić ligę w strzelankę Riot Games, które wiemy, że też często nie lubi się dzielić pewnymi rzeczami, często lubi robić pewne rzeczy na wyłączność, a tutaj jednak zakładam, że wy dostajecie tak naprawdę w dużej mierze wolną rękę. Ale jak to się w ogóle...
proces, jeżeli chodzi o gdzieś nasze rozmowy, to faktycznie może z pozoru wyglądać na to, że teraz gdzieś ogłosiliśmy rozgrywki Valoranta, ale tak naprawdę gdzieś nasze pierwsze zderzenie jako nowego PLE i Riot Games, no to było już we wrześniu zeszłego roku. Zależy też nam na tym, żeby tak jak mówiłem wcześniej, no to wszystko było dopracowane. Gdzieś te rozmowy dotyczyły nie tylko też samego Valoranta, ale też kilku innych tytułów. Finalnie po tym, co zrobiliśmy w Counter-Strike'u, myślę, że daliśmy sobie taki, też wystawiliśmy sobie taki certyfikat, że po prostu robimy to dobrze. No i teraz, jeżeli chodzi o Valoranta, faktycznie będziemy tutaj odpowiadać za rozgrywki, które będą przeznaczone do całego regionu. Bo mamy 4 polskie drużyny i też 4 drużyny z praktycznie całego regionu Europy Wschodniej.
O jakich krajach mówimy, kiedy mówimy o Europie Wschodniej? W sensie jakby... które wezmą udział w polskiej lidze sportowej.
Tutaj tak naprawdę możemy rozciągnąć gdzieś bardzo długą taką granicę tych krajów, bo w zasadzie od Grecji prawie po Bałtyki, także tutaj tych krajów może być dużo. Bazowaliśmy na rankingach, bazowaliśmy na tym, jak te drużyny sobie radzą gdzieś w europejskich rozgrywkach. Liga jest w tym sezonie wyłącznie w formacie samych zaproszeń. Ale oczywiście pozostaje ta furtka na przyszłe sezony, aby rozszerzać to dalej o kolejne kraje i o kolejne drużyny, nawet z kwalifikacji.
Właśnie to jest pytanie od jednego z słuchaczy. Maciek Sikorski chciał zapytać jakby przeze mnie Co jest powodem tego, że wybór padł na zaproszenia, że będzie 8 ekip, które dostały bezpośrednią przepustkę, a rezygnacja całkowita z właśnie procesu kwalifikacyjnego, który według właśnie opinii Maćka zawsze są sprawiedliwe i zawsze się sprawdzają.
Zgadzam się, że kwalifikacje są ważne i sprawiedliwe, natomiast pozostawiają pewne nierozwiązany problem w postaci drużyn, które nie do końca funkcjonują potem w takiej rzeczywistości, w jakiej byśmy chcieli. Czyli no mówiąc wprost, zależy nam na współpracy z organizacjami, z drużynami, które nie są stworzone na potrzeby danego turnieju i mamy takie doświadczenia, że po prostu czasami jako organizator więcej jesteśmy... Natomiast nie. Też znamy realia i wiemy, że te drużyny chcą uczestniczyć w takich rozgrywkach, więc szukamy tutaj pewnych rozwiązań. Takim rozwiązaniem na przykład w Counter-Strike'u jest kwalifikacja przez dywizję profesjonalną, czyli tak naprawdę wejście przez strukturę PLE i to jest też gdzieś taki docelowy na pewno format, do którego będziemy chcieli dążyć również w Valorancie.
Okej, okay, czyli, bo to też było jedno pytanie ze strony słuchaczy, możemy jakby liczyć na to, że to jest dopiero pierwszy krok i gdzieś te struktury ligowe również w kontekście Valoranta będą jeszcze poszerzane, jeszcze jest szansa na to, że na przykład w kolejnej edycji zobaczymy albo kwalifikacje, albo właśnie drugą dywizję, która myślę, że też bardzo by pomogła rozwinąć polską scenę Valoranta.
Ciężko mi powiedzieć, czy tutaj ta kolejna edycja będzie miała miejsce, bo jak na razie jesteśmy tutaj organizatorem tych rozgrywek, które zostały ogłoszone, czyli to jest kwiecień, maj, z finałami na początku czerwca. Na tym się skupiamy. Natomiast czy mamy zaplanowane, jak to wszystko rozwijać dalej? Tak mamy. Czy to się wydarzy? To myślę, że to w weryfikacji gdzieś w tych miesiącach najbliższych nastąpi. Na pewno bardzo byśmy chcieli, więc tutaj jeżeli po prostu wszystko pójdzie zgodnie z planem i faktycznie te rozgrywki będą wzbudzały spore zainteresowanie, to nie widzę tutaj przeciwwskazań, żebyśmy mogli dalej Valoranta w katalogu tak naprawdę swoich rozgrywek posiadać.
Pewnie. A powiedz mi tak jeszcze a propos właśnie drużyn, a propos ekip, które tam zobaczymy. Czy my na ten moment mamy jakieś drużyny, które wiemy, że na pewno wystąpią i możemy o nich powiedzieć, chociażby z Polski, czy jeszcze z tym czekamy?
Czy wy macie? Nie wiem, czy my mamy tak? Pełny komplet. Do tego jeszcze nie ogłaszamy tego, ale jeżeli chodzi o grid, to mamy pełny. Są to organizacje z Polski i z zagranicy, które no myślę lada moment będziemy ujawniać.
To może chociaż taki mały sneak peek, Adam, czy w tych organizacjach z zagranicy grają jacyś Polacy?
Słuchaj, no wszystkiego się dowiesz, wiesz, że ja nie zdradzam takich rzeczy. Natomiast jedyne, co mogę powiedzieć, to cieszy mnie to, że jest zainteresowanie ze strony polskich organizacji, jeżeli chodzi o drużynę Valoranta. I to jest taki element, który jest dla nas ważny w kontekście wszystkich rozgrywek, które mamy, niezależnie od gry, czyli jest zainteresowanie organizacji.
No, czyli, znaczy, widzisz, no tutaj jakby tajemnicą przestaje być, które organizacje polskie mają dywizję Valoranta, więc chyba możemy o tym jakby powiedzieć dość otwarcie, w sensie ciekaw jestem, czy wy na przykład, tworząc ligę, jaką będzie PLE, Valorant Nations Circuit, czy rozmawialiście z polskimi organizacjami, że takie rozgrywki się pojawią i fajnie byłoby współpracować, fajnie by było, gdybyście zainwestowali w tę scenę, bo warto i tak dalej?
Tak. Takie rozmowy miały miejsce i to myślę, że tak naprawdę trzy strony w nich uczestniczyły, czyli Riot Games, my jako organizator, no i oczywiście te organizacje i no, zachęcaliśmy po prostu, mówiąc wprost, do tego, aby gdzieś swoją uwagę te organizacje skupiły właśnie na drużynach Valoranta.
A powiedz mi, format jakby ligi, jej kształt, jej wygląd, to jest wasz autorski pomysł, czy na przykład wiązało się to z jakimiś wytycznymi, które Riot Games ma do podmiotów, które jakby są zarządcami takich lig regionalnych?
Jest to troszkę hybryda, bo jeżeli mówimy tutaj o samym formacie rozgrywkowym, nie wiem, chociażby w formacie best of three spotkań, no to jest nasz koncept, który też utrzymujemy względem innych gier. Natomiast jeżeli chodzi o pewne takie sugestie dotyczące regionu i tego, jak to ma wyglądać, to tak naprawdę w procesie gdzieś projektowania tej ligi przeszliśmy przez wiele takich formatów. No i gdzieś finalnie zdecydowaliśmy się na takie właśnie połączenie 4 plus 4, czyli no mówiąc w skrócie, Polska jest gospodarzem, Polska Liga Sportowa jest gospodarzem takich rozgrywek, do których dołączają 4 zagraniczne drużyny. No i myślę, że to też jest taki fajny aspekt, który może pomóc właśnie, jeżeli chodzi o gdzieś oglądalność tych spotkań i oczywiście kibicowanie tym polskim drużynom.
Mm-hmm. A czy w ogóle rozgrywki będą połączone podczas tej pierwszej edycji w jakiś sposób ze strukturą riotową, na przykład, że zwycięstwo oprócz nagrody pieniężnej, którą ogłosiliście, będzie gwarantować jakieś punkty do cirkutu, jakim jest VCT, czy może będzie gwarantowało awans na jakiś turniej mid-seasonowy, który pewnie Riot gdzieś tam ma w planach, albo mógłby się ewentualnie wydarzyć dla takich drużyn, które nie będą rywalizować na VCT Masters w Reykjaviku. Jak to wygląda właśnie? Czy rzeczywiście jest coś więcej stawką, czy aktualnie tylko gdzieś pieniądze, prestiż, chwała kobiety, sława?
No, myślę, że kilka z tych czynników to tutaj te offline musimy odblokować, ale jeżeli chodzi o na razie strukturę, to nie jesteśmy włączeni. Natomiast, no słuchaj, z nami nigdy nie wiadomo.
Tak jak w przypadku Blasta, rozumiem, tak? Bo może dokładnie się okazać po fakcie. Okej, rozumiem.
Nie, a tak mówiąc już całkiem poważnie, no wiemy o tym. Zależy nam bardzo, jeżeli chodzi o gdzieś łączenie się w te struktury i pozyskiwanie naprawdę bardzo fajnych gdzieś takich partnerów do realizacji tych celów, więc no, zawsze o tym pamiętamy.
Okej. Kolejne takie pytanie, które gdzieś też się przewijało i które na pewno interesuje wiele osób, to jest to, kto będzie odpowiedzialny jakby za funkcjonowanie tej ligi, czyli PLE, GG, Valorant Nations Circuit, jakby zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i czysto sportowym, realizacyjnym. Kto będzie gdzieś odpowiadał za to wszystko, żeby to funkcjonowało w najlepszy możliwy sposób?
No, organizatorem tych rozgrywek jest Polska Liga Sportowa, więc tutaj wszystkie kompetencje organizatora bierzemy na siebie. Natomiast jeżeli chodzi o gdzieś takie aspekty związane z broadcastem tych wydarzeń, no to tak naprawdę te kompetencje zostaną rozdzielone pomiędzy prawdopodobnie 2 podmioty. Więc jest spora szansa, że gdzieś te rozgrywki również na kanapie przed telewizorem, a szczególnie w kontekście już tej decydującej fazy, będzie można obejrzeć. No tak naprawdę za takie stricte sportowe rzeczy to odpowiadamy.
Okej, czyli tutaj jakby nie było angażowania nowych osób w te kwestie wszystkie organizacyjne, tylko po prostu te same osoby, które są odpowiedzialne za Polską Ligę Sportową, na przykład w Counter-Strike'a, są odpowiedzialne również za ten pion Valoranta.
Tak, to znaczy, czy to będą dokładnie te same osoby, to pewnie nie, bo też jesteśmy na etapie, w którym do zespołu dołączyły nowe osoby, jeżeli chodzi o PLM. Więc no tutaj osobowo może to nie będą te same osoby, ale jako PL będziemy się tym zajmować.
Okej, czyli kilka nowych twarzy może się pojawić, tak w dużym skrócie. Rozumiem. A powiedz mi, PL ma jeszcze plany ekspansji na kolejne tytuły? Mamy Valoranta, mamy Counter-Strike'a, było F1, nie wiem, czy jest teraz, chyba wraca, tak? Jakby o tym też za chwilę porozmawiamy, więc nie chcę tutaj... Chcielibyście na przykład to robić, ale póki co na przykład nie ma warunków. Czy póki co skupiacie się na tym, co jest?
Na ten moment mamy otwarte rozgrywki właśnie w Counter-Strike'a i Valoranta. Jeżeli chodzi o tytuły, które były w poprzednim roku i do których będziemy chcieli wracać, to jest to Formuła 1. Zgadza się, tutaj mamy zaplanowany nowy sezon. Jeszcze jesteśmy na etapie gdzieś procesowania pewnych formalności w związku po prostu z organizowaniem takiego wydarzenia. Generalnie gdzieś cały ten aspekt tytułów sportowych to jest coś, co nas mocno interesuje, czyli oczywiście rozgrywki, czy piłki nożnej, czy koszykówki, czy właśnie sim racingowe. To jest coś, co na pewno będzie wracało i to myślę, że w takiej bliższej perspektywie czasu niż dalszej. I działa to dokładnie tak samo, jak wcześniej omawialiśmy gdzieś to, jak próbujemy tutaj angażować też organizacje do tego, aby w tych dywizjach brały udział, więc te starania gdzieś cały czas podejmujemy i myślę, że całkiem niedługo będziemy mogli do tych tytułów sportowych wracać.
Marcin Kamiński pytał na te rzeczy, jest szansa, że ty wrócisz do rozgrywek F1. Słuchaj, już gadaliśmy o tobie jako zawodniku, może chociaż za wirtualnym kółkiem.
Z Marcinem.
Wirtualne studio Adam tutaj niestety zawodzi i musisz chyba powtórzyć tę odpowiedź, bo przerwało cię na samym początku niestety.
Oj, to jakieś problemy techniczne, nie wiem z czego wynikają, natomiast jeżeli chodzi o powrót za kierownicę, to tak, na jednym torze, to jest zainteresowanym bardzo chętnie, bo myślę, że wyżej po prostu nie damy rady, oczywiście nie umując tutaj niczemu Marcinowi.
Okej, okay, rozumiem. Jeszcze było pytanie też od jednego z słuchaczy a propos właśnie F1, czy jakby te plany są takie dalekosiężne, czy na razie skupiać się tylko właśnie na tym sezonie, który zbliża się gdzieś tutaj?
Tak naprawdę jest to gdzieś element naszego harmonogramu, który chcielibyśmy, żeby był osadzony na stałe w PLE. Natomiast pamiętajmy, że tutaj jeżeli chodzi o pewną po prostu tych tytułów.
Znowu cię Adam uciął.
Oj, nie wiem z czego to wynika, natomiast może teraz będzie ok. Jeżeli chodzi o F1, chcielibyśmy wpleść w harmonogram. Jakbyśmy chcieli zrobić.
Adamie, znowu cię przerwało. Niestety jakieś tutaj coraz mocniejsze te kłopoty techniczne się robią, aczkolwiek no tak wygląda właśnie świat pandemiczny, nie możemy z Adamem jak ludzie się spotkać w studiu, tylko rozmawiamy przez Discorda i muszą nam słuchacze oczywiście wybaczyć, że takie delikatne chochliki się wkradają, złośliwość rzeczy martwych, jak doskonale pewnie wiecie z własnej autopsji, nie zna granic, ale chyba Adam powiedział najważniejsze rzeczy, jeszcze zanim cię Adamie urwało, to usłyszeliśmy na pewno, że chcielibyście, żeby F1 było na stałe w harmonogramie PL.
Zgadza się, boję się teraz takich dłuższych wypowiedzi gdzieś konstruować, bo nie wiem, kiedy mnie zerwie.
Spokojnie, ja będę informował w razie czego.
Wracając do tematu, no to też chciałem wspomnieć właśnie o tym, że jest to sezonowa gra po prostu i nie zawsze jesteśmy w stanie w odpowiednim tutaj tym procesie dotyczącym licencji po prostu go przejść sprawnie na tyle, na ile byśmy chcieli. No ale tak jak mówiłem, no chcielibyśmy mieć taką pozycję sim racingową gdzieś u siebie w kalendarzu.
Jasne, rozumiem. Jest jeszcze jedno pytanie od słuchaczy, mianowicie dotyczące współpracy z organizacjami Anonymo eSports i XCOMAGO. Słuchacz argumentuje to w ten sposób, że są to dwie czołowe organizacje, drużyny w Polsce, a nie grają w rozgrywkach Polskiej Ligi Sportowej. I czy jakby były podejmowane, znaczy zakładam, że były, ale trzeba to usłyszeć od ciebie, Adamie, czy były podejmowane próby właśnie nawiązania współpracy z Anonymo AGO właśnie przed tym sezonem i dlaczego do tej współpracy nie doszło?
Były oczywiście takie rozmowy. W głównej mierze to jest kwestia też gdzieś dopasowania harmonogramów i tych wydarzeń, których no akurat w tym okresie startowym w przypadku PL te drużyny miały też sporo innych po prostu rozgrywek. Jest pewien sznyt, jest pewna droga, do której którą trzeba po prostu pokonać, żeby dołączyć do Polskiej Ligi Sportowej. Tutaj się zgadzamy, że te drużyny musiałyby rozegrać kwalifikacje. No, wspomniałem o tym na samym początku rozmowy, że dążymy do tego, żeby ta struktura się rozrastała zarówno w wyższej i niższej dywizji. mamy to zaplanowane, mamy na to opracowany system rozpisany dotyczący baraży między jedną i drugą dywizją, więc myślę, że to jest kwestia tak naprawdę jesieni, kiedy te drużyny będą mogły wziąć udział w rozgrywkach. Natomiast no, nie chcieliśmy też maksymalnie wszystkiego odwracać, przestawiać ze względu na te dwie drużyny, bo nie czuliśmy, że to jest potrzebne. Mieliśmy taką sytuację też w ubiegłym roku. Nie było to coś, co gdzieś pokrzyżowało nam plany w związku z tym, jak sama liga się rozwijała, jakie dla fanów coś, czego nie ma i czego brakuje, ale tak jak ze wszystkim, no, staramy się gdzieś na to reagować i odpowiadać.
Jasne. Znów cię, Adamie, delikatnie zerwało, ale no, zbliżamy się już do końca, więc mam nadzieję, że przynajmniej to ostatnie pytanie, które gdzieś tutaj przygotowałem, uda się bez większych trudności zakończyć. Nie myśleliście nad tym, żeby w ogóle poszerzyć po prostu liczbę miejsc w lidze, tak jak zrobił to chociażby ESL w przypadku Mistrzostw Polski, czy waszym zdaniem to byłoby coś, co na przykład zakłóciłoby przed rozpoczęciem wypowiedzi, więc jakbyś mógł powtórzyć?
No to niestety te problemy chyba nie dają nam spokoju. Jeżeli chodzi o to, czy myśleliśmy o tym, to tak, mieliśmy to zaplanowane również, natomiast to jest cały proces dotyczący zmian też produkcyjnych i chociażby ramówkowych w telewizji, więc po prostu to nie udało się też ze względu na pewne limity czasowe, które posiadamy.
Pewnie. Rozumiem doskonale. Szkoda, że w takich warunkach, Adamie, gdzie przerywało nas co trochę, ale myślę, że i tak wyszedł z tego kawał fajnej rozmowy, także dziękuję ci bardzo.
Dzięki również, do usłyszenia.
Head of eSports w polskiej lidze sportowej, Adam Destrugil.